Barbara Tokarska, witam Państwa po przerwie w drugiej części naszego spotkania o tradycjach i zwyczajach ludowych wielkanocnych na Mazowszu Ciechanowskim. A dzisiaj przypomnę, do rozmowy zaprosiłam pana doktora Piotra Kaszubowskiego, etnografa z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Witam po przerwie, panie doktorze.
Witam Państwa.
Zakończyliśmy nasze pierwsze spotkanie na pisankach, kraszankach, wyklejankach, oklejankach. Myślę, że każdy może zrobić z tym, co chce, aby przystroić piękny talerz jajek wielkanocnych. Chciałabym się teraz przenieść do świątyni, gdzie także zachowało się wiele zwyczajów i tradycji, między innymi ubieranie grobu pańskiego. Proszę powiedzieć, jakie zwyczaje z tym związane są tutaj w naszym regionie?
Zwyczaj ubierania grobu pańskiego przywędrował na tereny Polski z zachodu mniej więcej w XVI wieku. Współcześnie dekoracja grobu pańskiego często nawiązuje do aktualnych wydarzeń politycznych, ważnych spraw społecznych. Szykowano grób oczywiście w Wielki Piątek, dekorowano pięknie kwiatami i od Wielkiego Piątku do rezurekcji przy wszystkich grobach pańskich zaciągana jest straż. W licznych parafiach Mazowsza Północnego, Kurpiowszczyzny również straż pełnili Turki. Tak nazywano ludzi przebranych w tekturowe kaski i zbroje oraz inne stroje paramilitarne.
Ale dlaczego akurat te postaci?
Proszę zwrócić uwagę, że Turki są ważną taką postacią również w czasie tych obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem, z przebierańcami tego czasu, a także w niektórych rejonach również z obrzędowością zapustną. Byli to obcy, z którymi Polacy mieli jakąś tam styczność, ale było to dość odległa styczność, zwłaszcza jeżeli chodzi o okresy historyczne. Stąd może właśnie tak to nazywali.
No czyli bo... co złe, to na obcych.
No tak,
można
to,
tak to interpretować.
Tak to bywa, tak można to interpretować.
Teraz tradycją jest pełnienie straży przez ochotnicze straże pożarne,
tak.
Co wygląda bardzo pięknie. Jednostki się przygotowują do pełnienia straży, piękne zmiany wart. Tak więc całe społeczeństwo jest zaangażowane w taką wartę.
Tak, i obok strażaków, także harcerze czasami mają warty w mundurach, także odbywają się czuwania różnych grup parafialnych, różnych wspólnot, co może nawet w ostatnich kilkudziesięciu latach jest liczniejsze niż było dawniej. Także rzeczywiście można powiedzieć o uczestnictwie całej wspólnoty parafialnej przy grobie pańskim czuwaniu aż do rezurekcji.
A jak kiedyś ubierano grób pański? Bo w tej chwili w niektórych parafiach wystrój grobu nawiązuje do obecnej sytuacji politycznej, społecznej. Jak to było kiedyś? Czy to był taki stały wystrój?
Wiele zależało od proboszcza. Byli proboszczowie, którzy przez całe lata, kiedy pełnili posługę w danej parafii, nie zmieniali zasadniczo wyposażenia grobu pańskiego, a główne dekoracje ograniczały się do kwiatów. Byli zwłaszcza młodzi księża, którzy wprowadzali różnego rodzaju innowacje. W okresie stanu wojennego były strojone groby, które w bardzo mocny sposób nawiązywały do aktualnej sytuacji. Pojawiały się na przykład kajdany, pojawiała się jakaś krew na tych wystrojach grobu pańskiego. Także w bardzo mocny sposób zaznacza jakieś hasła, cytaty z Pisma Świętego, które nawiązywały do aktualnej sytuacji politycznej. W zasadzie to trwa to do dziś. Oczywiście jak się zmienia sytuacja, to nawiązania do aktualnych wydarzeń są też różne. Nie we wszystkich parafiach oczywiście, ale w bardzo wielu takie nawiązania widzimy do dziś.
Stałymi elementami grobu oczywiście jest grota, później Chrystus, no Wielkanoc oczywiście ta postać znika, no i piękne kwiaty otaczające grób. To jest taki symbol, który w każdej parafii widzimy. Panie doktorze, to ja teraz już o Wielkanocy chciałabym porozmawiać, bo to jest takie otwarcie, to jest takie wejście w nowy okres, ale chciałabym pana zapytać o Wielkanoc w Dworku Szlacheckim, ponieważ to jest szczególna tradycja związana tutaj z Mazowszem. Jak Mazowsze, to oczywiście szlachta. Każdego roku na terenie muzeum przygotowywana jest specjalna ekspozycja. Proszę nam coś o tym opowiedzieć.
Tak, każdego roku w dworku drobnoszlacheckim na terenie Muzeum Pozytywizmu w Gołczyźnie. Dworek został sprowadzony z miejscowości Mężeninowęgłowice. Urządzany jest stół wielkanocny, oczywiście nie tylko stół, ale także całe jego otoczenie, więc gdzieś tam stoją palmy wystawione w wazonie, gdzieś tam na kredensie koszyczek z pisankami, tak jak o tym mówiliśmy, pięknie ozdobionymi, także jakieś akcenty wielkanocne znajdują się w kuchni, no bo wiadomo, ten dworek, który mamy w Muzeum Pozytywizmu, ma różne swoje strefy, także jest ta strefa kuchenna. Jest ten stół pięknie ubierany, wyjmowana jest specjalna zastawa porcelanowa, fajansowa, bo to wszystko, co najpiękniejsze, co najbogatsze w domu, właśnie w okresie świąt, czy to Wielkiej Nocy, czy Bożego Narodzenia, wystawiano na odświętnie przybrany stół. No, oczywiście pojawiał się także baranek wielkanocny i pojawiały się te wszystkie potrawy, które przez te 40 około dni Wielkiego Postu nie można było jeść. Także przede wszystkim różnego rodzaju wędliny, także żur z jajkiem, z kiełbasą. To tak odmieniało ten szary koloryt Wielkiego Postu. Dodawało i takiej barwy, i takiej nadziei właśnie tego odrodzenia dla wszystkich domowników. Naprawdę były stoły przygotowane pięknie, pojawiała się zieleń na tych stołach i tak staramy się te z Anią Żukowską te zwyczaje kultywować również na naszym terenie w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
Panie doktorze, a stół szlachecki był bogaty. Czym się różnił od stołu rolnika, gospodarza?
Liczbą potraw to na pewno było więcej różnego rodzaju potraw mięsnych, było więcej ciast, no z takich najbardziej charakterystycznych ciast wielkanocnych, no to były przede wszystkim baby wielkanocne, jakieś placki drożdżowe, serniki, no i mazurki, która wbrew nazwie mazurki nie są takim rdzennie mazowieckim wytworem, też przywędrowały z zachodu, ale już właściwie w okresie I wojny światowej już zdobyły sobie pełną reprezentatywność na dworskich stołach. Tu by trzeba jeszcze wspomnieć o tych zwyczajach związanych z dworami. Chodzi o przygotowania do świąt, święcenie pokarmów, bo kiedyś praktycznie święcono wszystko, co jest przygotowywane na święta. Czyli na przykład w dworze szlacheckim przygotowywano 3 stoły dla 3 różnych rodzajów potraw. Przyjeżdżał, był przywożony najczęściej ksiądz, który święcił wszystkie te ogromne ilości potraw. Przygotowanych na święta Wielkiej Nocy.
Czyli to, co w koszu, to później na stole.
Później się pojawiało na stole, ale oczywiście to nie mogło być utrzymane wszędzie, gdyż ksiądz po prostu byłby strasznie zapracowany w tym okresie, zwłaszcza, że nie wszędzie byli wikariusze w tych mniejszych parafiach. I wyobraźmy sobie księdza objeżdżającego wszystkie chałupy we wsiach, w parafii, która liczy sobie na przykład 30 wiosek.
No, niemożliwe sobie tym bardziej, tego wyobrazić. W kościele katolickim, w kościele trwa wtedy triduum paschalne.
Dokładnie, więc ten czas był ograniczony. Dlatego już diecezja płocka już w XVIII wieku, chyba w 1733 roku, zaleciła znoszenie potraw do jednej chałupy we wsi, albo na przykład do kilku domów, czy w jakieś inne wyznaczone miejsce, na przykład, nie wiem, pod krzyżem wioskowym, czy właśnie do dworu. I tam poświęcano pokarmy ze właśnie wszystkich chat we wsi. Przy czym, jeżeli chodzi o dwory te ziemiańskie i te dwory drobnoszlacheckie, to ten zwyczaj święcenia tej większej ilości pokarmów przetrwał jeszcze w okresie międzywojennym, nawet był dość silny. Także to zarządzenie tak długie dziesięciolecia jeszcze nie mogło wejść tak do końca w życie. Natomiast już w okresie międzywojennym pojawiły się te zwyczaje urządzania tych małych koszyczków właśnie z pewnymi wybranymi potrawami.
Symbolicznymi.
Czyli symbolicznymi, tak, czyli tymi jajkami, jakąś tam kiełbasą, korzeniem chrzanu na przykład. Wszystko to było ozdabiane ładnie zielonymi gałązkami. No i od tamtych czasów, a po 1945 roku to niemal wyłącznie taki zwyczaj jest kultywowany.
Panie doktorze, czy Wielkanoc wśród szlachty mazowieckiej to było takie rodzinne spotkania? Odwiedzano się wzajemnie, odwiedzano się w dworach, objeżdżano dwory? Czy raczej to już mniejszy zasięg miało taki bardziej wśród własnej rodziny, najbliższej?
No przede wszystkim to była głównie najbliższa rodzina w pierwszy dzień świąt, ale drugiego dnia, czyli w poniedziałek wielkanocnych, owszem, było wiele tych odwiedzin w tych wioskach drobnoszlacheckich, na przykład na Pobożu. Chłopcy chodzili po domach, całowali gospodynię w rękę, mówiąc daj Panie Boże zdrowie, za co otrzymywali pisanki. To były zresztą zwyczaje podobne w innych rejonach Mazowsza również. Był też taki zwyczaj, jeżeli już mówimy o tych zwyczajach typowo drobnoszlacheckich, w parafii janowieckiej i janowskiej, czyli sąsiedniej, panowało przekonanie, że należy czuwać w nocy z niedzieli Wielkanocy na poniedziałek. Miało to zapewnić dobre plony gospodarzowi. Także zwyczaje odwiedzin jak najbardziej, ale to raczej dotyczyło drugiego dnia świąt.
No i przechodzimy do drugiego dnia świąt, który znany jest pod pojęciem lany poniedziałek, proszę państwa, śmigus, dyngus, który kiedyś był pięknym zwyczajem i na wsi, i w różnych grupach społecznych. Troszeczkę stracił na wartości i stał się wybrykiem chuligańskim czasami. No ale jednak zatrzymajmy się na tym pierwowzorze, na tym, czemu służył śmigus, dyngus.
Zacząć trzeba od tego, że były to kiedyś dwa odrębne zwyczaje. Śmigus to było uderzanie, smaganie zielonymi gałązkami i oblewanie wodą, natomiast dyngus to był rodzaj wesołej kwesty świątecznej, które właśnie była dość charakterystyczna dla północnego Mazowsza. Oblewanie wodą w poniedziałek wielkanocny było przywilejem męskim. To też najwięcej obrywało się wodą panną na wydaniu. Woda miała zapewnić dziewczynie powodzenie, a nawet przysporzyć jej urody. Uważano, że ta panna, która została w drugi dzień świąt oblana wodą, wyjdzie w ciągu najbliższego roku za mąż. Natomiast jeżeli nie było młodzieńców, którzy byliby chętni tą pannę polać, to było to dla panny jednak pewnym despektem. To znaczy, że nie widziano w niej przyszłej czy kandydatki na żonę, przyszłej małżonki. Wierzono też, że w chałupie, gdzie polewano się wodą, przez cały rok nie będzie pcheł. Też był taki przesąd. Natomiast wtorek po Wielkiej Nocy, no to już się zmieniały obyczaje, to już panny, dziewczyny polewały wodą chłopców. Chodzono także po chałupach właśnie po podwórkach drobnoszlacheckich z rózgami brzozowymi. Dostawano, jak już wspomniałem, ten wykup w postaci pisanek. To było właściwie też na różnych obszarach Mazowsza znane.
I życie społeczne się toczyło, proszę państwa. Ludzie nie zamykali się w domach, tylko odwiedzali chętnie i kultywowali te tradycje. Czym różni się Mazowsze Ciechanowskie od sąsiadujących regionów, jeśli chodzi o Wielkanoc? Czy mamy jakieś takie przypisane zwyczaje tylko do naszego terenu?
No trudno tu mówić o jakichś szczególnie tutaj charakterystycznych akurat dla naszego rejonu, dla Mazowsza Ciechanowskiego zwyczajów. Ja nie umiałbym wyodrębnić jakichś zwyczajów, które występują tylko tutaj. Na pewno wszystko to było mniej spektakularne niż na sąsiednich Kurpiach. Tam rzeczywiście i te palmy, i strojenie chat różnymi pająkami, kiercami,
wycinankami
przede wszystkim, które też było kilka rodzajów, ale i na święta wielkanocne, i na Boże Narodzenie zdobiono te chaty kurpiowskie właśnie w tym okresie przedświątecznych. Dlatego trudno im powiedzieć o jakimś takim jednym zwyczaju, czy też splocie różnych obrzędów, które były charakterystyczne dla naszego Mazowsza. U nas możemy mówić o takim właśnie połączeniu zwyczajów dotyczących drobnej szlachty, jak i dotyczących włościan, bo przecież jedne i drugie społeczności współwystępowały często w jednym obszarze na naszym terenie.
Panie doktorze, a proszę powiedzieć, na ile te wszystkie zwyczaje, tradycje, ja nie pytam o zasady związane oczywiście z kościołem, z nabożeństwem, na ile one przetrwały i chętnie z nich korzystamy, bo mam wrażenie, że każdy coś według dawnego zwyczaju przygotowuje. Jak nie pisanki, no to z palmą idzie do kościoła, to święcenie pokarmów, to proszę państwa wystrój stołu. A więc my chyba nie jesteśmy w stanie i nigdy nie zapomnimy o tradycjach Mazowsza.
No myślę, że tak, zwłaszcza, że okres świąteczny to jest taki czas, rezurekcja na przykład, to była dawniej, może teraz troszkę mniej, ale dawniej to był taki czas, kiedy nawet te niedowiarki chodziły do kościoła.
Raz w roku.
Raz w roku chociaż, prawda? Czy na pasterkę drugi raz w roku. Także był to taki czas, kiedy rzeczywiście no, cała społeczność, czy wsi, czy miasteczek jednak w tych zwyczajach wielkanocnych, typowo kościelnych, jak i tych zwyczajach ludowych, czyli palma, czyli pisanki, czyli święconka. No przecież dzisiaj do tej pory, mimo że tam ksiądz wychodzi co pół godziny w tych przynajmniej większych parafiach i święci te jajka na stołach, to one nigdy nie są puste, bo ci, którzy wychodzą już z poświęconymi koszyczkami, te stoły natychmiast są zapełniane i ustawiają się przed kościołami długie kolejki. To właściwie jest wszędzie i to nie zmieniło się, jeśli chodzi o skalę. I mam nadzieję, że będzie jeszcze długie dziesięciolecia przez wiele pokoleń.
Powrót z rezurekcji wprawdzie konno się już nie odbywa, ale taka zasada prześcigania się, kto pierwszy wjedzie do wsi, chyba pozostała.
Tak, jak nie wozami konnymi, to samochodami. Kto pierwszy wjedzie do wsi, to temu się będzie szczęściło w gospodarstwie, w ogóle w zdrowiu i pod każdym względem.
Czy pan jako etnograf może powiedzieć, że dużo jest nawiązań do okresu przedchrześcijańskiego w tych wszystkich obrzędach?
Oczywiście, jeśli chodzi właśnie o to odradzanie życia, te różne zwyczaje nawiązują do tego okresu przedchrześcijańskiego. Tego się tam nie uwolnimy i myślę, że nie ma sensu, żebyśmy jakoś tam rezygnowali z tych zwyczajów, które były udziałem naszych przodków sprzed tam 10 czy kilkunastu pokoleń.
Panie doktorze, to w takim razie życzymy cudownych świąt naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie, za ten szczególny temat, który udało nam się podjąć w audycji. Święta wielkanocne na Mazowszu Północnym, Mazowszu Ciechanowskim. To temat naszego spotkania z udziałem pana doktora Piotra Kaszubowskiego z działu etnograficznego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, etnografa. Bardzo dziękuję za to spotkanie świąteczne.
Dziękuję bardzo.
Wesołych świąt, proszę państwa. Audycję przygotowała Barbara Tokarska.